Wielka Solidarność. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Będą słuchać przyszłe pokolenia, że raz kiedyś narodowe flagi wywieszono bez rozporządzenia, że się zdarzył piękny, mądry zryw, że Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w ojczyźnie rachunki krzyw. Lecz nie obca dłoń je przekreśli, są w ojczyźnie rachunki krzyw. Lecz nie obca dłoń.
Znaleźli się w PRL-u ludzie, którzy powiedzieli nie. W sierpniu 1980 roku pociągnęli za sobą innych, którzy uwierzyli, że można coś zmienić. Skąd była w nich siła? Marzena Bakowska dziś o tym opowiem. Czasem przesiągnęli atmosferą niepodległościową w domu, inni mieli związki z środowiskami prodemokratycznymi, czytali ulotki, słuchali Radia Wolna Europa, inni związali się z duszpasterstwami działającymi w kościele katolickim.
Nazywam się Fudakowski Stanisław, mieszkam w Sopocie od urodzenia, z zawodu jestem psychologiem. Będąc na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, lata 68-73, byliśmy bardzo mocno inwigilowani przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z działalnością duszpasterstwa akademickiego, którym zajmował się nasz wielki duszpasterz w sensie historycznym, ojciec Hubert Czuma. I ojciec Hubert Czuma był jednym z braci Czumów, którzy zorganizowali opozycję o nazwie Ruch, organizacja Ruch Antykomunistyczna. I wtedy, kiedy ich zdejmowali, to było gdzieś w czerwcu, chyba 71 roku, o ile dobrze pamiętam, to myśmy wszyscy wpadli w kocioł. No bo akurat żeśmy przyszli do ojca Czumy, był kipisz, było przesłuchanie naszego duszpasterza, no i po raz pierwszy żeśmy się zetknęli wtedy face to face z pracownikami z Służby Bezpieczeństwa, oni nas tam zewidencjonowali, zapisali, no i potem puścili naturalnie. To jest jakby pierwsze starcie.
Czyli to tak jakby przebudziło w panu taką chęć walczenia w takich niezależnych od ówczesnej władzy strukturach?
Moje osobiste przebudzenie wynikało z tego, że miałem porządnych rodziców. Mój ojciec był oficerem przedwojennym 12 Pułku Ułanów Podolskich, którzy zdobywali Monte Cassino, brał udział w bitwie pod Mokrą, a potem w obronie Warszawy został ranny i dostał się do flagów Murnau. A moja mama, jako mała dziewczyna, miała chyba w 16 lat, w czasie łapanki w Milanówku, będąc u swoich wujostwa, którzy mieli dzieci, zabierali mężczyzn. I mama znała niemiecki z domu i zapytała tego Niemca, czy może pójść za tego pana. I mama poszła za swojego wujka. I potem byli zapakowani do wagonów bydlęcych i spod Warszawy ich przetransportowano do fabryki gumy, tam jeszcze czegoś. No i stamtąd potem po przeszło roku wróciła na piechotę do Polski po wyzwoleniu tego obozu przez Amerykanów. No więc dom mój był domem, który pielęgnował cały ten nasz historyczny nurt i to wszystko, na czym Polska została zbudowana, czyli tradycja, wiara, uświadamiali, że to, czym nas zatruwają w szkołach, to my musimy sobie zdawać sprawę i pobieraliśmy odtrutkę w domu.
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.
Nazywam się Wiesław Cichoń. Urodziłem się w małej Moskwie, czyli w Legnicy. Mój ojciec był wyższym wojskowym, Henryk Cichoń. Jak się z akt esbeckich dowiedziałem, był zastępcą dowódcy. To się nazywał 11. Żaganiecka Dywizja Pancerna, która była rozlokowana w kompleksie wojskowym Żary-Żagań. I proszę sobie wyobrazić, że ojciec wychował mnie, wydaje się to nieprawdopodobne, w tradycji patriotycznej, w tradycji powstań narodowych. Szczególnie ojciec kochał epokę napoleońską. Kochał nasze zrywy romantyczne z wieku XIX. W moim domu katechizmem był wierszyk Bełzy: Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały. Więc tradycje patriotyczne, nie wiem, czy mógłbym powiedzieć demokratyczne, ale patriotyczne, niepodległościowe, suwerennościowe, wyniosłem z domu. Tata tylko, jak gdyby pomylił się co do jednego, nie wiedział, że to wszystko ja tak poważnie traktuję i że to się tak we mnie głęboko wrywa, i zapłacił za to cenę bardzo wysoką. Na studiach w Poznaniu, po podwyżce cen i wydarzeniach w Radomiu i Ursusie, grupka młodzieży bardzo zaktywizowała swoją aktywność polityczną. Zaczęliśmy się przymierzać takiej grupce do wspólnych działań. Katalizatorem było powstanie Komitetu Obrony Robotników, dlatego że na polonistyce naszym nauczycielem akademickim był Staszek Barańczak, jeden z członków założycieli KOR-u. Spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy na temat programów nauczania, ale takim pierwszym odruchem było napisanie listu w obronie Barańczaka, którego relegowano z uczelni za działalność właśnie w Komitecie Obrony Robotników, a jeszcze przedtem za jego wystąpienia na zjeździe literatów polskich, który się odbył w Poznaniu. W listopadzie 1977 roku stworzyliśmy w Poznaniu, ta właśnie grupa ludzi, Studencki Komitet Solidarności. To był czwarty, z tego co pamiętam, SKS w Polsce. Przyczyną powstania SKS-u pierwszego w Polsce krakowskiego było zabójstwo Stanisława Pyjasa. My stworzyliśmy ten SKS w Poznaniu w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, 1977 roku. Z Poznania losy życiowe rzuciły mnie do Torunia i tam natychmiast podjąłem działalność opozycyjną, kontynuując jak gdyby tą działalność z Poznania. Wykłady towarzystwa kursów naukowych, spotkania różnego rodzaju, produkcje ulotek akcydentalnych związanych z ważnymi wydarzeniami, kolportaż wydawnictw niezależnych. I ta działalność trwała dobre 2 lata, aż do sierpnia 80 roku. Wielokrotnie byłem zatrzymywany. Słyszę czasem, jak niektórzy opowiadają, że byli kilkadziesiąt razy zatrzymywani. No śmiać mi się troszeczkę chcę, bo tych zatrzymań w moim przypadku było bardzo wiele. Jeszcze sprawa bardzo, bardzo ważna, związana z ojcem. Mówiłem, że zapłacił za to wysoką cenę. W 79 roku, kiedy moje nazwisko padło w Wolnej Europie, już po raz chyba kolejny, przywieziono ojca, oficer informacji, czyli Wojskowej Służby Wewnętrznej, czarną bołgą przywiózł ojca do Torunia. Przyniesiono mi do domu formalnie wypełnione wezwanie i udałem się do tego urzędu, w którym byłem już wielokrotnie przedtem zatrzymywany na 48 godzin. Siedziało całe naczelstwo wojskowego urzędu, siedział komendant, zastępca do spraw służby bezpieczeństwa, naczelnicy 3 wydziałów, mój ojciec i ten, który go przywiózł. Kwintesencją tego spotkania była prośba, żebym swoje poglądy zachował dla siebie. Oni nic ode mnie nie chcą, nie proponują mi żadnej współpracy. I mój ojciec na tym spotkaniu siedział jak skamieniały. Nie odezwał się ani słowem. Ani słowem. Gdyby wstał wtedy i uderzył mnie, wybił mi 2 zęby, może by uratował głowę. Odwieźli go z powrotem. W bardzo krótkim czasie odbył się sąd partyjny w Śląskim Okręgu Wojskowym, a po paru miesiącach wyrzucono ojca z wojska. Po prostu wyrzucono ojca z wojska. Moja matka do dziś dnia uważa, że ja jestem przyczyną wczesnej śmierci taty, bo tata zmarł zaledwie w wieku 62 lat, że moja działalność przyczyniła się do tego, że tata umarł. Dlatego mówię, że ojciec sam nie zdawał sobie sprawy, wychowując mnie w duchu tak patriotycznym, niepodległościowym, że dla mnie to są rzeczywiście sprawy najważniejsze, najistotniejsze.
Wiesław Cichoń był jednym z więźniów politycznych, który został zwolniony z aresztu na mocy porozumień sierpniowych. Zabiegał o ten punkt podczas negocjacji z rządem w Stoczni Gdańskiej Andrzej Gwiazda, działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Przenieśmy się do sali BHP w sierpniu 80 roku.
Nasze spojrzenie na związki przedstawi Andrzej Gwiazda.
Ustalenia do protokołu odnoszące się do postulatu numer 1. Pierwsze. Działalność związków zawodowych w PRL nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników. Uznaje się za celowe powołanie nowych samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Nie kwestionuje się prawa nikogo do pozostania w dotychczasowych związkach, a w przyszłości widzieć można możliwość nawiązania współpracy między związkami. 2. Tworząc nowe, niezależne, samorządne związki zawodowe, MKS stwierdza, że będą one przestrzegać zasad określonych w Konstytucji PRL. Nowe związki zawodowe będą bronić społecznych i materialnych interesów pracowników i nie zamierzają pełnić roli partii politycznej.
W czasach, kiedy staniały łzy, bo nas byle kto na siłę rozczulał, pełnym blaskiem zalśniło spod rdzy wyświechtane słowo postulat. Już nie brzmi dla nas jak szyfr, stary wiersz o współczesnej treści. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli.
Skąd w panu takie niepodległościowe, prodemokratyczne nastawienie było?
To proszę pani, to akurat... Było jakby poza moimi decyzjami. 5 lat skończyłem w transporcie na Sybir, czyli kwestia ojczyzny, no to można Mickiewicza przywołać, prawda? Ten tylko cię cenić zdoła, kto cię stracił. No ojczyznę straciłem i od dziecka wiedziałem, że ojczyzna, a nawet jedzenie nie jest rzeczą naturalną, tylko trzeba to wszystko zdobywać i o to wszystko trzeba walczyć. Jeżeli chodzi o polityczne, no to po raz pierwszy poprzysięgłem, że się zemszczę na bolszewikach jak dorosnę, kiedy w Pińsku bomba z samolotu z czerwonymi gwiazdami zabiła po sąsiedzku konia. A drugi raz już właśnie w Kazachstanie. Wróciliśmy do Polski i dla mnie było oczywiste, że w Polsce chcą zrobić to samo, co tam. Więc tutaj jakby ukierunkowanie było oczywiste. Z tych 6 lat pobytu wśród różnych nacji, bo tam była zbieranina z całego imperium, no wiedziałem, że nie wystarczy... Nie ma co gadać, że Polak jest lepszy, tylko to trzeba udowodnić. Tylko trzeba udowodnić, że Polak jest lepszy od innych. I tym się kierowałem. No, po powrocie do Polski, no, a szczególnie po powrocie do Gdańska. Tu jak w Gdańsku były awantury, opcja przeciwna chciała zagospodarować Westerplatte pod budownictwo. Czyli zabudować pole walki. Ja się wtedy zastanowiłem, skąd mój jakiś... No niezrozumiały związek. Urodziłem się w Pińczowie, mieszkałem w centralnej Polsce, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na końcu rodzice się przenieśli do Pińska. Z Pińska nas wzięli na Sybir. I skąd jakieś takie mocne wbicie gdzieś w pamięć, w świadomość Westerplatte. I właśnie przy tych awanturach zacząłem się zastanawiać, jak przyjechaliśmy do Gdańska, skąd się to brało u chłopaka? I przypomniało mi się wtedy wieczór. My z mamą i z babcią, ojciec już był wtedy na froncie, czy już dokładnie w niewoli. I takie codzienne skupienie przy radiu i komunikat. Westerplatte jeszcze się broni. Westerplatte jeszcze się broni. I to mi uświadomiło, jak obrona Westerplatte podnosiła na duchu najdalsze kresy. Ludzie z tego czerpali nadzieję, no i siły. bo Westerplatte jeszcze się broni. I potem mi się to przypomniało, potem było Hel jeszcze się broni. Jeszcze Hel się broni.
W sierpniu 1980 roku taką nadzieję na zmianę dawały strajki, potem negocjacje i wreszcie podpisanie porozumień.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Zaledwie 10 lat wcześniej władza strzelała do strajkujących stoczniowców w Gdańsku. W Gdyni ginęli przypadkowi ludzie idący do pracy. Wszyscy uczestnicy sierpnia 80 mieli świadomość wydarzeń grudnia 70, w tym uczestnik obu strajków w Stoczni Gdańskiej, Henryk Jagielski.
Po grudniu na przykład, jak byłem przesłuchiwany, nie tylko ja, ale ci koledzy, to kupa zdjęć było na podłodze, żebym to rozpoznał. Tego znać nie, chociaż bardzo dużo rozpoznałem, przecież nie powiem tego. A mnie nie mogli rozpoznać, chociaż siebie widziałem, nie? Miałem taką dosyć zimową parę tego, bo to był grudzień, chociaż w ten czas ze 6 stopni mrozu było tam tego, cośmy byli pod komitetem. Dużo nas nie było. No może było 200 osób, może 300 osób, nie wiem.
Później między innymi pan domagał się wyjaśnień dotyczących grudnia 70, wyjaśnienia w sprawie śmierci tych ludzi.
Tak, nie tylko ja, wszyscy moi koledzy właśnie byli za tym, żeby w końcu to wyjaśnić. Te słowa, bo przecież ja też mogłem być teraz nawet na tej tablicy. Moje nazwisko mogło być na tej tablicy. Zresztą ta tablica, która tam jest, 50 czy coś zabitych, to jest wszystko lipa. Przecież godzina policyjna była potem. 3 miesiące była. Ile zginęło?
Był pan także uczestnikiem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
Tak.
Dlaczego?
No, my się wydaje, nie tylko ja, ale to wszyscy koledzy byli. Ci, którzy można by ich nazwać, mają inne zdanie o tym systemie. Tam, mi się wydaje, kształtowało się wszystko. Wolna wypowiedź i prawda. I ten patriotyzm. Jakoś wszyscy żeśmy się rozumieli.
Andrzej Osipów. Ja w sierpniu 80 roku byłem przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Przedsiębiorstw Robót Kolejowych nr 12 w Gdańsku. Ja swoją drogę życiową rozpoczynałem w grudniu 70 roku. Byłem uczniem szkoły przyzakładowej w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Gdańsku. Jako uczeń trzeciej klasy, kiedy zakłady naprawcze taboru kolejowego zastrajkowały 15 grudnia, z przeróbki ulicą Siennicką przeszedłem z całym zakładem, ci, którzy chcieli strajkować, pod dom partii w Gdańsku, gdzie trwały cały dzień walki uliczne z milicją, gdzie były zdobyte 2 transportery przy dworcu w Gdańskim. Oczywiście jako młody człowiek dość odważnie w tym wszystkim uczestniczyłem. Rzucaliśmy, czym można było, walcząc z milicją. Widziałem też, jak panie niosły zakrwawioną flagę Polski, bo ktoś został przejechany przez czołg. Przesłanie było takie władzy, że tutaj jacyś Niemcy wylądowali, jakiś desant, że to jest przyczyna tego, że chcą odbić Gdańsk. To oczywiście była propaganda. Ludzie wiedzieli swoje, walczyli o chleb, o byt w tamtym czasie, bo były podwyżki. Ale dla mnie, dla młodego człowieka, to, że wiedziałem, że giną ludzie, że strzelają do robotników, że były ofiary, że przeszło 50 osób na wybrzeżu, zginęło. To po prostu utwierdziło mnie w tym, że ta władza nie chce rozmawiać z narodem, że dalej jest betonem komunistycznym i dla mnie to było tragedią.
Cofnijmy się jeszcze o 2 lata. W marcu 1968 roku doszło do protestów studenckich, które tak tłumaczył Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Towarzyszy, w wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Rodzice...
68 rok to był rok, który pokolenie zaraz urodzone po wojnie chciało zaznaczyć swoje istnienie. Wtedy nie marzyliśmy nawet o niepodległości, ale wolnościowo. Ale socjologicznie to właśnie to, że pokolenie zaraz powojenne chciało coś pokazać od siebie, prawda? I jeśli chodzi o marzec 68, no to był totalny szok dla mojego pokolenia, bo żyliśmy wcześniej w tej małej stabilizacji gomułkowskiej, gdzie myśleliśmy, że żyjemy w normalnym kraju. Nie było żadnych represji, nie mieliśmy pojęcia, jak żyją ludzie na Zachodzie, ale nie było porównania w związku z tym.
Mariusz Muskat był wówczas studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z powodu uczestnictwa w protestach studenckich pozbawiono go stypendium i możliwości pracy naukowej na uczelni. Podkreśla, że ukształtował go świat kultury.
I było naprawdę dużo wolności w tej dziedzinie, na przykład kabarety ówczesne, no, Teatr Ósmego Dnia, czy Salon Niezależnych, to jest Everest w porównaniu do dzisiejszego dna. Głównie Salon Niezależnych wtedy był już dla naszego taką wielką inspiracją, który później po 76 roku to już wykwitł no, z wielkim impetem i stał się taką. To, co oni stwarzali, to było takie na pograniczu jakby hymnów, chociaż satyrycznych, ale nie tylko, także i romantycznych.
60.
To było ważne raz ze względu na to, że dotyczyło dziadów. Jeżeli by za granicą powiedzieć, że wszyscy studenci Polski wyszli na ulicę w obronie sztuki z XIX wieku, no to, prawda, no. Ale chodziło też o kwestię, no jakby to można powiedzieć, zdemokratyzowania systemu, bo wtedy jeszcze dalej nie mogliśmy myśleć nawet.
Kultura, niezależny obieg wydawniczy, udział w wydarzeniach roku 68, później 70 czy 76, powstające organizacje opozycyjne, które przygotowywały ulotki i publikacje, duszpasterstwa religijne, kontakty z Polakami z emigracji i zagłuszane, ale jednak słyszane rozgłośnie z Zachodu, w tym Radio Wolna Europa. To wszystko ukształtowało ludzi sierpnia 80. Tak rodziła się ich siła, która zaowocowała strajkami i powstaniem Związku Zawodowego Solidarność. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Są w ojczyźnie rachunki krzywd, to ich obca dłoń nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, lecz nie obca dłoń je przekreśli.